środku dnia.
Czy można orać pole, leżąc w łóżku i trzymając smartfona? Dziś w Poznaniu rozpoczynają się targi branży rolniczej, na których prezentowane są nowości. Czy bez tych nowinek da się jeszcze prowadzić uprawę czy też hodowlę? Rolnicy, którzy już rano przyjechali na targi, szukają właśnie takich nowości. Potwierdzają, że nowinki do gospodarstw wprowadzają ich dzieci i wnuki.
No, na razie oglądamy. No.
Dopiero przyjechali.
Tak by się przydało dużo rzeczy.
Tylko finanse słabe.
Młodzi zostają na wsi? Jak to wygląda?
Żony wnuk.
Zostaje, tak?
No niby na razie chcą tego. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość. W ogóle będą chcieli pracować, jak będzie taka opłacalność, jak się robi coraz gorzej.
Mówi się, że ci młodzi, bo te wszystkie nowinki takie technologiczne sięgają. Faktycznie tak jest?
Prowadzają. Oczywiście, tylko że te nowinki raz, że i kosztują. I dużo czasu zabierają, no ale nie tylko nowinkami w gospodarstwie się żyje, no bo to jednak jeżeli nie będzie efektu finansowego, no to i te nowinki pójdą od stawki. Nie?
Młodzi tym bardziej chcieliby jak najlżej, żeby się nie naprasować, a zrobić.
Młodzi dzisiaj głównie idą w takie rzeczy. Bardzo fajnie się sprawują, właśnie jak maszyna jest, dużo nowości, dużo elektroniki. No to młodzież dzisiaj ogólnie jak na telefonach, tak samo i w maszynach, nie? Moje maszyny, które mam w domu, są to, no są już maszyny z komputerami, gdzie tam pamiętają ścieżki, czy tam przejazdy, ale jeszcze na tyle nowoczesne jeszcze nie jest. Trzeba jeszcze w tą maszynę wsiąść i jechać tą maszyną na pole.
Zdarzają się nawigacje, także wszystko jest.
Czy siedzi pan w domu, a maszyny pracują?
Aż tak dobrze nie jest, ale wszystko ku temu zmierza.
Czyli to jest przyszłość, tak?
A raczej tak.
A z jakich nowinek pan na przykład korzysta?
Mapowanie pól, plonów, a potem tego się dostosowuje nawożenie i całą resztę.
Smartfon, tablet czy też komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem to codzienne narzędzie pracy nowoczesnego rolnika. Korzysta on z danych, do których jeszcze kilkadziesiąt lat temu przeciętny rolnik nie miał dostępu. Innowacyjne rolnictwo pozwala optymalizować koszty produkcji, ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i szybciej reagować na sytuacje kryzysowe związane chociażby z anomaliami pogodowymi. Te wszystkie nowinki, które ułatwiają życie rolnikom, można zobaczyć właśnie na tych targach Pola Gra Premiery, mówi dyrektor imprezy Łukasz Rachubiński.
Świat poczynił tutaj wielkie kroki w ostatnich 3 latach od ostatniej Pola Gry Premiery. Wszelkiego typu programy do zarządzania gospodarstwem, które raczkowały jeszcze parę lat temu, teraz są już standardem, są unowocześniane, ale przede wszystkim zobaczymy coś, czego nie było jeszcze kilka lat temu, czyli droidy, pojazdy autonomiczne, które jeżdżą po polu, strzelają do chwastów laserem, same sieją, same dbają o wszystkie zabiegi, jakie można dokonać. Myślę, że tego typu maszyny bardzo zainteresują wielkopolskich rolników, którzy zajmują się uprawą warzyw. To już jest w produkcji, to już działa na wielkopolskich polach.
I rolnik z pozycji telefonu, tak, zarządza takimi maszynami?
Praktycznie można tak powiedzieć, że z telefonu można zarządzać już całym gospodarstwem, mieć pełną wiedzę, co w danym momencie się dzieje w gospodarstwie, będąc nawet kilka tysięcy kilometrów od swojego gospodarstwa rolnego. Wiadomo, że trzeba najpierw te maszyny wszystkie zaprogramować, wczytać mapy, zsynchronizować, ale jak już się to zrobi, to praktycznie tym gospodarstwem można zarządzać z dowolnej odległości. Ogromne ułatwienie, pieniądze trzeba mieć z pewnością. Na wersję beta, te podstawowe, nawet nie trzeba mieć często tych pieniędzy, ponieważ są udostępniane przez producentów za darmo. Jak to kiedyś było z grami komputerowymi, wersje podstawowe były za darmo, można się nauczyć. Jeżeli ktoś jest bardzo wymagający, chce więcej, zapłaci wtedy też za licencję, ma dostęp nieograniczony do wszelkich danych.
No i na targach jest wspomniany laser do zabijania chwastów. To ciekawostka rzeczywiście. Konstruktor pojazdu Jakub Korączok szuka teraz inwestora, który chciałby prototyp wprowadzić na rynek.
Pracowałem właśnie z technologiami laserowymi, a także trochę w dziedzinach rolniczych. Pojawiło się pewnego rodzaju zapotrzebowanie na rozwiązanie zwalczania kwasów w sposób niechemiczny. Właśnie w ten sposób powstał ten prototyp. Dzięki niemu możemy zwalczać chwasty sposób niechemiczny, czyli bez stosowania herbicydów.
On je rozpoznaje? Widzi różnicę między chwastem a rośliną wartościową?
Tak, wykorzystujemy tutaj konwolucyjne sieci neuronowe, które na podstawie zdjęć z kamery rozpoznają, co jest rośliną uprawną, co jest chwastem i następnie przekazują to do modułu laserowego, który zwalcza tylko chwast.
Czyli się nie pomyli?
No, dokładność tego jest tak ponad 90%. Na razie jest to rozwiązanie akumulatorowe, ale tutaj nie jest istotne, a jakby sama moc tego. Co jest istotne, to jest na przykład moc lasera, który musi być odpowiednio mocny, żeby uszkodzić te chwasty. Więc tutaj musimy mieć laser dużej mocy z odpowiednio skupioną wiązką, dzięki czemu gęstość energii będzie tak duża, że te chwasty będą się przypalać po prostu.
I rozumiem, że to urządzenie też nie musi być duże, tak?
To jest do uprawy rzędowej. W kolejnej iteracji chcielibyśmy, żeby na przykład obsługiwało 3 rzędy, może nawet 6, w kilku rzędach na raz, żeby zwiększyć wydajność po prostu tego rozwiązania.
Człowiek musi nadzorować, czy ma wpisane pewne dane i jedzie?
Chwilowo powinien to nadzorować, ale jak się go włączy, to już jedzie, wyznacza się po prostu obrys pola, on wyznacza sobie trasę i jedzie po kolei po rzędach.
A to ciekawe. Też bym taki laser chciał mieć, tylko podejrzewam, żeby się nie opłacało na takim malutkim jakimś skrawku, bo to koszty i... No też taka technologia pewnie wymaga dużych areałów. W naszym studiu dr Mirosław Czechlowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czy rolnictwo to w tej chwili jest już jak gra komputerowa? Tutaj padły takie słowa i zacznę od tego, że w porównaniu do tego, co my ze swojego dzieciństwa pamiętamy, czy chociażby z filmu Sami Swoi, odnośnie rolnictwa, to już jest taka przepaść chyba, że nasi dziadowie, gdyby to zobaczyli to sprzed tam iluś 10 lat, to chyba by nie wiedzieli w ogóle, jak się zabrać za to pole.
Ja bym tego nie porównywał z grą komputerową, aczkolwiek coś w tym może jest. Natomiast ja bym bardziej to porównywał z systemem ERP do zarządzania dużym przedsiębiorstwem. To jest mniej więcej ten poziom, nie chcę powiedzieć skomplikowania, tak, ale ten poziom informacji, które jesteśmy w stanie uzyskać z pola, o polu, o produkcji również zwierząt.
Czyli to zamiast intuicji rolnika, który wychodził, patrzył w niebo, chwytał ziemię, ręką sprawdzał wilgotność, czy też postęp, kiedy te rośliny rosły, to teraz to wszystko maszyny zrobią jakoś, nie wiem, czy internet?
Znaczy... Poniekąd tak. Tak jak pan redaktor wspomniał, w ogóle, jeśli mówimy o rolnictwie 4.0, tak, bo do tego zmierzamy, tak jak mamy przemysł 4.0, to mamy również pojęcie rolnictwa 4.0, czyli rolnictwa opartego na danych. Tak? I dokładnie to jest po to, żeby tą intuicję rolnika zastąpić twardymi danymi. Tak? Żeby decyzje, które będzie podejmował ten rolnik, podejmował nie na podstawie czegoś, co być może pamięta, ale może mu się zapomniało, a może mu się pomyliło, tylko żeby dysponował bazą danych, która będzie mu pomagała podejmować decyzje, tak aby te decyzje były jak najbardziej trafne.
Czyli co mamy na takim gospodarstwie? Co teraz rolnik musi mieć, jeżeli chce mieć gospodarstwo? Oprócz tego, że traktor i pewnie jakieś urządzenia do zbioru.
Tutaj panowie, którzy byli przed chwilą na tej relacji w targach, wspominali właśnie o tym, że mapują pole, prawda, że mają pewne informacje. To już jest, powiedziałbym, nawet w naszym kraju dosyć wysoki poziom zaawansowania. Już, tak? Natomiast kiedy ja spotykam się z rolnikami na jakichś szkoleniach, to przekonuję rolników, albo inaczej, zadaję pytanie. Kto z państwa prowadzi karty pola? Tak? Proszę podnieść rękę, kto...
Karta pola?
Tak, jest coś takiego. Rolnicy muszą dokumentować wszystkie działania, które wykonują na polu. To jest po to, aby później jakaś kontrolna, tak? Jeśli przyjdzie jakaś kontrola, żeby mogła stwierdzić, że na przykład nie wydatkowano tam za dużo nawozów, tak? No bo mamy limity, głównie nawozów azotowych, tak? Czy nie używano zbyt wielu środków ochrony roślin, czy te środki ochrony roślin były używane w odpowiednich momentach, czy zachowana była karencja, tak? Aby ten produkt, który powstaje na tym polu, trafił do przetwórni, tak? Nie zawierając jakichś szkodliwych, tak, związków chemicznych.
No, a to by się wydawało oczywiste, że taka karta pola musi być w tej sytuacji, skoro mówi pan, że można udowodnić, że się stosowało odpowiednie środki.
Tak, i rolnicy od wielu lat już mają obowiązek wypełniania tych kart pola. Mogą to robić na papierze. To też jest jakaś informacja. Natomiast ja zachęcam rolników, nawet jeśli oni są dalecy od tego, żeby iść w kierunku rolnictwa precyzyjnego, czy jeszcze dalej w kierunku rolnictwa 4.0, ja zachęcam Proszę Państwa, na rynku są dostępne takie arkusze kalkulacyjne w Excelu. Można sobie kupić taki arkusz i go wypełniać. I chociażby wypełnianie tego arkusza kalkulacyjnego przez wiele lat, tak, jeśli będziemy to powtarzali, to po 10 latach będziemy mieli piękną historię tego, co na tym polu dobrze rośnie. Tak? Będziemy mogli sobie robić doświadczenia. Użyjemy więcej nawozu, czy to spowoduje wzrost plonu, a może niekoniecznie. Tak?
A, czyli będziemy widzieli to, czego oczy nie widzą, tak. Na przekroju statystycznym.
Tak? Dokładnie. I chociażby wypełnianie prostego arkusza kalkulacyjnego dla tego pola po kilku latach podpowie nam, czy te działania, które wykonujemy na tym polu, to są optymalne, tak? A być może moglibyśmy coś zmienić, tak? A być może pewnych roślin na tym polu nie powinniśmy próbować uprawiać, bo one nie dają dobrego plonu, a inne może lepszy, tak?
Panie doktorze, jestem ciekaw, czy rolnicy, którzy przyjeżdżają dzisiaj do Poznania, całkiem sporo przyjechało, był pan zresztą też widział na targach od rana kolejki przy wjeździe, czy to jest tak, że w tej chwili liczba rolników spada w Polsce, czy w Wielkopolsce, biorąc pod uwagę to, że no nie opłaca się mała produkcja. Znaczy trzeba mieć już ileś tych hektarów, żeby to się opłacało. Czy tak jest, że ta liczba rolników spada, natomiast rośnie wielkość, potencjał gospodarstw?
Nie wiem, bo nie znam tutaj danych statystycznych. Natomiast należałoby się spodziewać, że ten proces będzie występował. Jeśli miałbym powiedzieć, co ja na ten temat sądzę, sądzę, że dopłaty bezpośrednie są dużym złem. Nie dlatego, że są, tylko dlatego, że powodują w pewien sposób zamrożenie tego procesu, tak? Powiększania się powierzchni. Dlatego, że powierzchni tych dobrych gospodarstw. Tak? Dlatego, że nikt nie chce sprzedać ziemi, bo nawet jak na niej za dużo nie robi,
aha, dostaje pieniądze.
To i tak ma z tego jakieś pieniądze. Prawda? Natomiast gdyby tego nie było, to ten proces wzrastania gospodarstw, które rzeczywiście są gospodarstwami rynkowymi, produkcyjnymi, następowałby samoistnie. Tak?
Czyli bardziej prawa rynku by rządziły
tak.
Tutaj.
Mhm. A te dopłaty bezpośrednie powodują pewne zamrożenie. Tak? Natomiast wiadomo, że zawsze też na rynku jest miejsce dla tych małych gospodarstw, tak? Które mogłyby iść w kierunku może niekoniecznie zaraz produkcji czysto ekologicznej, tak? Ale takiej produkcji swojskich produktów, tak? Które mogłyby znaleźć dla siebie swoich odbiorców i próbować takim produktem dotrzeć do innych klientów.
I tego coraz więcej jest. Od lat zauważamy pojawianie się gospodarstw agroturystycznych, które oprócz tego, że oczywiście oferują w czasie wakacji możliwość spędzenia tam czasu, jest tam także produkcja tak zwana swojska. Można kupić ser, mleko, oczywiście różne miody, zioła i tak dalej, przetwory. Więc widać, że tutaj musiała nastąpić jakaś taka zmiana, być może pokoleniowa, też trochę w myśleniu wśród rolników, że jednak ten PR trochę ma znaczenie, to jak się widzi, jak się jest widzianym, jak się znajdziemy w internecie, jak zaoferujemy w internecie swoje produkty, jak łatwiej nas można też znaleźć. Więc to też chyba musiało nastąpić takie trochę pokoleniowe przemiany. Panie
Sądzę,
doktorze.
Że tak, że po prostu młodzież, tak, widzi, że to się sprawdza. Ja kilkukrotnie byłem w Austrii, rozmawiałem też z osobami, które prowadzą niewielkie gospodarstwa i te osoby mówią, że dla nich to jest po prostu hobby, tak? Mhm. Te osoby pracują na etacie w jakiejś firmie.
To nie jest fabryka, tylko to jest rzeczywiście gospodarstwo.
Często są to osoby, które pracują w branżach związanych z rolnictwem, tak? W branży maszyn rolniczych, są to dostawcy, czy pracują w firmach, które są dostawcami środków do produkcji rolniczej, a jednocześnie po powrocie z pracy hobbystycznie zajmują się kilkunastohektarowym gospodarstwem, które jest w rodzinie od wielu pokoleń.
61 865 4654, gdyby Państwo dzisiaj może rolników jakiś zachęcimy do tego, żeby do nas zadzwonili. Czy nadal jest tak, że ta produkcja jest opłacalna? Ile trzeba mieć tego pola? Albo ile trzeba mieć świń, żeby opłacało się taką produkcję prowadzić? Bo wiemy wszyscy doskonale, że no to od jakiegoś poziomu. Panie doktorze, czy jakoś w tej kwestii jest pan w stanie powiedzieć, ile trzeba mieć?
Tu niestety nie jestem specjalistą. Bardziej zajmuję się technicznymi problemami niż ekonomicznymi, także tutaj nie pomogę.
A o tych technicznych problemach już za chwilę porozmawiamy po krótkiej muzycznej przerwie. Zapraszam Państwa w środku dnia.
apathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand.
No i mamy pierwszego rolnika. Halo, dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry, to mnie, ja rolnik Rafał, stały słuchacz Poznania. 9 stopni informuje, pada trochę też Poznania. Ale powiem szczerze tak, że no, ja mam w rodzinie, w gminie Duszniki Wielkopolskie, to pan profesor na pewno wie, gdzie to jest, także no, to jest powiatrze morskie, jakby ktoś nie wiedział. No i też, i to są rolnicy tacy no średni, powiedzmy, średnio duzi czy średni. No i też właśnie się nie opłaca, jak to pan profesor tam mówił, no hodownia prac świń paru, tylko trzeba mieć wielkoobszarowe i tak dalej, ale no powiem szczerze, że tak, no że te wszystkie prace, które tam oni wykonują, że tak powiem, tak z kuzynem rozmawiałem przez telefon, no to on mówi, no to wszystko jest w miarę opłacalne, ale to tak w miarę, ale no mówi, no wszystko trzeba księgować, wszystko trzeba pisać, karta pola, to ja to pierwsze słyszę, także od pana profesora, że takie coś trzeba prowadzić, to nie wiem. No ale tak samo mnie się wydaje, że po prostu, no, że to po prostu będą tylko to wielko obszarowe, że to jest po prostu produkcja, że to już się staje po prostu moim zdaniem takie, no, no nie wiem, no wielki biznes, wielkie fabryki.
No, chcemy mieć jak najtańsze produkty, to niestety
przeraża,
tak się kończy.
Że będziemy mieć ten chleb będziemy mieć taki gliniany, taki niemiecki i tak dalej, przepraszam, że tak mówię, no bo wszystko się nie opłaca, kiełbasa, wszystko jest w jednym smaku, bo to się wszystko nie opłaca. Czy naprawdę nie grozi nam zagłada, panie profesorze?
O, dobre pytanie. Panie Rafale, bardzo dziękuję. Czy grozi nam zagłada? W związku z tym rozumiem, że będziemy jeść wszystko takie zunifikowane, no i takie powiedzmy...
Powiem w ten sposób. Ja mam też sygnały ze strony rynku, tak? Jeśli mamy firmy, które chcą coś kupować, to one lubią kupować w dużych partiach o znanej jakości. Mhm. Tak, bo jeśli mamy zboże pochodzące ze 100 pól o powierzchni 1 hektara, nawet jeśli to będzie pszenica, to się okazuje, że każde te kilka ton jest inne. Tak? I niestety no, do tego to zmierza, tak? Że jeśli ktoś chce mieć dobry produkt, tak? Ja nie wnikam w jakość tego chleba, z czego on jest zrobiony. Jak pan tu wspomniał, tak? Chleb jest taki gliniasty. Pytanie, czy to jest wina mąki, czy to jest wina czegoś innego.
Piekarza.
No właśnie. Piekarza, a może ceny, którą chcemy za ten chleb zapłacić.
I polepszacze, które wsypaliśmy.
No właśnie, tak? Bo może się okazać, że z tej samej mąki można zrobić i dobry, i zły chleb, tylko w zależności od tego, ile on będzie kosztował.
Witamy pana Krzysztofa, Radio Poznań. Dzień dobry.
Witam. No wszystkie działania tutaj rządów i tych wielkich korporacji no zmierzają, żeby no zniszczyć nasze rolnictwo. No, dam takie przykłady. ASF, ten pomór świński, czy tam te ptasia grypa i tak dalej. To wszystko są takie, no może powiedzieć, podrzucone dziki z tą chorobą, stwierdzają, trzodę wybijają, czy tam utylizują, tak samo jest z kurczakami. I tutaj rolnicy, no niektórzy dochodzą do upadku. Trochę tu walczy z tym Agrounia, ale no to my z nimi już nie wygramy. Po prostu będziemy pod ich dyktando, to co wyprodukują, to będziemy jedli. No. A to nie jest za dobre, jeżeli jest ten tłucz tak zwany, czy chów, na fermach wielkich, nie?
Panie Krzysztofie, dziękuję panu bardzo. Myśli pan, panie profesorze, że takie niepożądane zjawiska jak ASF, czy to można technicznie jakoś opanować? To znaczy, czy są takie narzędzia, dzięki którym rolnicy mogą się zabezpieczać coraz bardziej? No wiemy, tematy wyjazdowe i tak dalej, to wszystko też ta technika poszła do przodu, prawda?
Znaczy, ja akurat pochodzę z rolnictwa, raczej z gospodarstwa, gdzie hodowano drób. Tak, i te maty wjazdowe, tak, siatka w oknach, tak, żeby ptaki się nie dostały, tak, bo tam jest problem ptasiej grypy, to ja już to pamiętam sprzed 20-30 lat, tak, że tak to trzeba robić. Tak, natomiast tak jak pan tutaj wspomniał, że to rząd nam podrzuca dziki, no nie sądzę, żeby pracownicy ministerstwa podrzucali chore dziki pod płot gospodarstwa, tak, czy ta, znaczy rzeczywiście była ta plaga dzików, tak, to znaczy tych dzików było bardzo dużo, to czy one, czy dobrym pomysłem było je wystrzelać, to ja tutaj też nie mam pewności, tak, że, czy dobrym dzikiem było, dobrym pomysłem było zwalczyć populację dzików, tak, po to, żeby się ASF nie rozprzestrzeniał. Natomiast no, ta ochrona, tak, przed zagrożeniami, sądzę, że w większym stopniu leży po stronie samego gospodarstwa, tak, żeby się zabezpieczyła. Natomiast bardzo często jest tak, że dopóki problem nie wystąpi, to rolnicy lekceważą, tak, zabezpieczenie swoich hodowli przed czynnikami zewnętrznymi. Tak. Często jest jakiś płot nieszczelny, tak, gdzieś tam w krzaki rosną zamiast tego płotu i to często jest problemem, że rzeczywiście te zwierzęta dzikie się dostają na teren gospodarstwa i mogą przywlec jakieś choróbski.
618-654-654, gdyby państwo chcieli w temacie rolnictwa dzisiaj, to zachęcam. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dawid z tej strony.
Dzień dobry, panie Dawidzie.
Na początku chciałem bardzo serdecznie pozdrowić pana doktora. Mieliśmy razem swego czasu ćwiczenia.
Bardzo dziękuję, panie Widzie.
Jestem byłym studentem pana doktora. Tak, pracuję w branży również rolniczej. Jestem bardzo ciekaw tej branży rozwijającego się rolnictwa i w ogóle techniki rolniczej. I tutaj pytanie właśnie z tego względu do pana doktora. Nawet studiowałem, nie wiem, 5 albo 8 lat temu skończyłem studia, jakoś mniej więcej w tym okresie.
Czyli jest pan młodym rolnikiem jednak.
Tak, jestem młodym rolnikiem i młodym też tutaj pracownikiem branży rolnej. I nawet przez te 5 lat zauważyłem ogromną zmianę, jeśli chodzi o technikę rolniczą. I teraz właśnie z tego względu pytanie do pana doktora, czy te takie silniki hybrydowe, połączenia, nie wiem, silników spalinowych, silników elektrycznych również będą obecne w rolnictwie, czy to się rozwinie w tą stronę, w którą idzie też świat motoryzacji samochodowej, czy jednak to nie będzie miało, że tak powiem, sensu, jeśli chodzi o rolnictwo, no bo rolnictwo wymaga jakby większych nakładów tych koni mechanicznych, czy tego momentu obrotowego.
Panie Dawidzie, doskonałe pytanie. Szczerze mówiąc, sam jestem zaskoczony, bo to pytanie także o wodór, czy te nowe technologie, o których mówimy w tej chwili w motoryzacji, także przyjmą się w rolnictwie.
Powiem w ten sposób. Firmy, które są producentami ciągników rolniczych, rozwijają prototypy ciągników rolniczych z napędem elektrycznym. Natomiast, jeśli mówimy o stricte napędzie takim bateryjnym, tak? Natomiast granicą osiągnięć jest tutaj bateria. Tak, jeśli ciągnik o mocy 150 koni mechanicznych, może 200, który miałby pracować 8 godzin bez przerwy, musiałby za sobą ciągnąć 15-tonową baterię, to się w żaden sposób nie sprawdzi.
Nawet
na polu.
Jeżeli byśmy mieli baterie słoneczne gdzieś tam,
no właśnie,
mogli doładowywać, to nie...
Poziom, tak jak pan Dawid wspomniał, poziom zapotrzebowania energetycznego przez ciągnik, a samochód, to jest naprawdę całkiem coś innego. W samochodzie, jeśli mamy silnik rzędu 100 kW mocy, to wykorzystujemy podczas normalnej jazdy 25-30% tego potencjału, a w ciągniku wykorzystujemy 90%.
Czyli cały czas jedziemy na maksymalnym...
Praktycznie cały czas z pedałem w podłodze, prawda? I póki co nie mamy źródła prądu. Firmy pracują nad takimi rozwiązaniami, natomiast nie mamy źródła prądu, które to pokryje. Tak jak pan redaktor wspomniał o wodorze, tak? To rzeczywiście...
Tutaj już łatwiej by było.
Tak, tu by było łatwiej, dlatego że są pomysły, były, już w latach 60. były prototypy ciągników z napędem za pomocą ogniw paliwowych. I nadal te pomysły powstają. Natomiast sądzę, że zastosowanie jakiejś hybrydy, tak, ogniwo paliwowe plus jeszcze jakaś niewielka bateria, to pewnie byłoby rozwiązaniem. Pytanie, czy koszt tej energii, to co w tej chwili widać w miastach, tak, w momencie, kiedy prąd podrożał, wiele miast, które zakupiło wcześniej autobusy elektryczne, wraca z powrotem do taboru spalinowego. Dlatego, że okazuje się, że energia elektryczna jest droższa.
Ale diesel też podrożał, więc...
A mimo wszystko jest bardziej opłacalnym źródłem energii, niestety. Tak? I Natomiast było też pytanie o napędy hybrydowe. Można powiedzieć, że w ciągnikach rolniczych napędy hybrydowe są od pewnego czasu, ale była to hybryda napędu mechanicznego i hydraulicznego. Natomiast zaczęły się pojawiać już prototypy napędów mechaniczno-elektrycznych. I są już na rynku dostępne ciągniki. Co prawda źródłem energii jest silnik spalinowy, natomiast w przekazaniu tej energii na koła pośredniczy przekładnia hybrydowa, która łączy w sobie przekładnię elektryczną, ale do zmiany przełożenia w tej przekładni wykorzystywane są maszyny elektryczne, czyli silnik, prądnica. I co jeszcze ciekawe, można część tej mocy wyprowadzić na zewnątrz, mocy elektrycznej, i zasilać na przykład kolejną oś napędową w pojeździe czy współpracującym w jakiejś przyczepie, tak, czy w maszynie rolniczej, które i ta przyczepa może mieć koła napędzane za pomocą silników elektrycznych.
Proszę bardzo, czyli takie, gdzie się da, to tam dołożymy trochę energii, tak, także z akumulatora. Proszę Państwa, dzisiaj na targach Dzień Młodego Rolnika do Poznania przyjechało około 900 uczniów szkół rolniczych z całej Wielkopolski. Wielu z nich pracuje już w gospodarstwach swoich rodziców. No i okazuje się, że młodzi chcą zostawać na wsi, mówi prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.
Tutaj ten trend, który praktycznie od 2004 roku, czyli 19 lat, największe zainteresowanie jest w Wielkopolsce przejęciami, tym bardziej, że jest ten program dotacyjny, jeszcze obowiązuje, ostatni nabór będzie na 150 tysięcy, przyszłe nabory już to będą na 200 tysięcy. No jest to jakiś zaszczyt dla gospodarstwa. Młodzi, którzy zdobywają wiedzę w szkołach rolniczych, zdobywają zawód. 30 lat transformacji rolniczej spowodowało, że gospodarstw tych kilkudziesięciohektarowych przybyło, więc rodzic, przepisując na swoją pociechę, no to te 14 hektarów znajdzie. Coś daruje, coś poddzierżawi i w tym momencie młodzi powstają i no jeszcze kilka lat będą mieli na podjęcie ostatecznej decyzji. No jeżeli ktoś ma 18-20 lat, to jeszcze w przypadku mężczyzny, zresztą kobiety, to jeszcze 5-6 lat przed założeniem rodziny może spróbować tego. Jeżeli zasmakuje, to będzie kontynuował, a jak nie, no to zmieni, że tak powiem, podejście i zmieni profesję. Dzieci rolników w wieku już kilkunastu lat podejmują pewne prace. Uczniowie szkół średnich, druga, trzecia klasa szybko wracają do gospodarstw, żeby pomóc rodzicom w pracach, czy to polowych, czy obszątku, który jest na podwórzu. Jeżeli zajmują się dystrybucją swoich towarów, to i wyjazdy na giełdę, sprzedaż towarów. Ci młodzi rolnicy praktycznie od wieku kilkunastu lat już uczą się, że tak powiem, ekonomii bezpośrednio w życiu.
No a na brak chętnych do nauki nie narzekają szkoły rolnicze. Na targach są uczniowie z 20 takich szkół. Wicedyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu Jacek Michalski mówi, że młodzi już nie uciekają ze wsi i chcą się uczyć zawodów rolniczych.
Są chętni. W naszej szkole mamy prawie 800 uczniów, ale w różnych specjalnościach. Mechanizacja rolnictwa i agrotronika, agrobiznes, weterynaria i takie pośrednio związane z rolnictwem odnawialne źródła energii.
Ilu z nich zostanie faktycznie na wsi, przyjmując tego?
Z mechanizacji rolnictwa 50% zostanie na swoich gospodarstwach, 30% w firmach związanych z usługami dla rolnictwa, a 20% będzie na przykład klimatyzację zakładało. No na pewno to już nie jest to, co było kiedyś, że młodzież uciekała ze wsi do miasta. Teraz wolą zostawać, czyli na wsi jest dobrze. Można zarobić. Co roku takie Towarzystwo Umiejętności Rolniczych organizuje praktyki w Niemczech. Tam płacą 1000 euro, utrzymanie pełne, dodatkowo jeszcze 200 euro i nie chce młodzież na to jeździć. Bo na przykład moi uczniowie na żniwach zarobią dwa razy tyle.
No, to możemy policzyć szybciutko. 1200 euro to jest około 5000 zł ponad, no razy tyle. No, to na żniwach 10-12 tysięcy zarobi rolnik, myśli pan?
Może nie rolnik, ale operator kombajnu tak. Znaczy 10-12 nie, ale sądzę, że 7-8 tysięcy jest w stanie.
A proszę powiedzieć właśnie a propos tych uczniów, panie doktorze, studia dzisiaj rolnicze, czego tak naprawdę uczą? Czy one uczą tych nowinek? One są tak dużo do przodu, jeżeli chodzi o te nowości?
Sądzę, że uczą podstaw, i po części tych nowości również, tak? No wiadomo, że zawsze my jako uczelnia staramy się wprowadzać te nowości, ale musimy też uczyć podstaw. Tak, także gro programu to są takie programy czy przedmioty podstawowe.
Czyli czego na przykład podstawowe?
Jeśli pyta pan rolnictwo, to nie wiem, dlatego że ja dla rolników nie prowadzę zajęć, tylko dla inżynierii rolniczej głównie, czy dla kierunku ekoenergetyka. Tutaj nie jestem znowu specjalistą jak na złość, ale sądzę, że takiej podstawowej uprawy, tak, znowu zależy od kierunku studiów, tak? Czy to będzie agronomia, czy to będzie zootechnika, bo jak gdyby w gospodarstwie mogą pracować ludzie obu tych profesji, ale na pewno uprawy, tak, ochrony roślin, tych podstawowych umiejętności, przynajmniej my na inżynierii rolniczej próbujemy uczyć studentów również o rolnictwie 4.0, tak, o wykorzystaniu nowoczesnych programów do zarządzania gospodarstwem. Także jak najbardziej te nowości też są w programie, ale one pewnie nie dominują, tak? One są jakimś procentem.
A jak pan patrzy na zmiany klimatyczne, które się dzieją wokół nas, profil produkcji w Wielkopolsce przez ostatnie 30-40 lat znacznie się zmienił. Może nie, jeżeli chodzi o hodowlę, bo tutaj akurat nie ma to aż takiego wpływu, natomiast jeżeli chodzi o przyrodę, o rośliny, no to mówię, kiedyś kukurydzy nie było w Wielkopolsce, a teraz w zasadzie bardzo dużo jej jest. Jak pan myśli, czy przy tym stepowieniu Wielkopolski, wysuszaniu się, erozji gleby, czy jeszcze mamy coś w zanadrzu, jeżeli już będzie coraz bardziej sucho?
Mamy w zanadrzu sposoby uprawy tej gleby, tak aby zapobiegać jej dalszemu wysuszaniu.
Czyli można nawadniać ją na przykład różnymi instalacjami?
Nie, myślę o czymś innym. Coraz więcej mówi się o uprawie regeneratywnej. Czyli takiej uprawie, która z jednej strony ma zwiększyć zasób materii organicznej w glebie, ale z drugiej strony też zapobiegać właśnie erozji gleby i zapobiegać jej przesuszaniu.
Czyli co na przykład?
Polega to na tym, żeby jak najkrócej gleba była odsłonięta. Chodzi o to, aby glebę cały czas czymś chronić przed promieniowaniem słonecznym, tak aby ona nie wysychała. Albo to są żywe rośliny, albo to są na przykład resztki pożniwne.
Czyli jak skoszę trawę, to nie zbieram jej.
Tak, to ją zostawiamy, żeby to ta trawa niech wyschnie suszona tymi promieniami słońca, ale gleba będzie w cieniu.
Proszę bardzo, myślałem, że moje lenistwo do niczego się nie przyda, a tu jednak można wykorzystać do tego, że gleba dzięki temu jest bardziej co? Ona się wtedy,
rozumiem... Przede wszystkim wolniej paruje, tak? Bo jak zetniemy chociażby przykład trawnika, tak? Zetniemy trawę, to chociażby te uszkodzone źdźbła powodują przyspieszone parowanie, tak? Ale również słońce świeci na glebę pomiędzy tymi źdźbłami trawy, ogrzewa ją, co dodatkowo przyspiesza parowanie.
Ale tak samo rozumiem, że na przykład, nie wiem, po ziemniakach, czy po takich, czy po zbożu, to też rozumiem, że to wtedy nie biera się na biomasę tych pozostałości, tylko to zostaje na polu i
ziemniaki może akurat nie są najlepszym przykładem, bo po nich niewiele zostaje.
Tak,
ale chociażby po zbożach słoma, tak, czy po rzepaku słoma rzepaczana, nie zbieramy tego z przeznaczeniem na biomasę, co byłoby bardzo kuszące chociażby w tym roku, kiedy mamy kryzys energetyczny, prawda? Każdy materiał, który da się spalić, osiąga całkiem sporą cenę w tym roku.
Tak.
To lepiej to jest zostawić na polu, pozwolić rozłożyć się temu materiałowi. Dobrze jest wcale tego nie przyorać, tylko zostawić równomiernie, rozłożyć, najlepiej rozdrobnić jeszcze, równomiernie rozłożyć na tym polu, a najlepiej jeszcze w to wsiać jakiś poplon, tak żeby zaraz po tym, jak zbierzemy plon, zaczęło się to pole zielenić, zostawić to do wiosny takie zielone właśnie, a na wiosnę znowu nie przeorywać tego, tylko rozdrobnić. Są specjalne maszyny, które temu służą, na przykład wały nożowe. Rozdrabniamy to i w ten mulcz, który mamy na tym polu, wsiewamy nowe rośliny.
Czyli może się okazać, że bardziej ekonomiczne jest pozostawienie tych resztek, nie zarobienie na biomasie, ale zarobienie na tym, że będziemy mniej nawozić nawozów.
Tak,
bo które są w tej chwili bardzo drogie też, bo to też ten wskaźnik ekonomiczny ma chyba ogromne
oczywiście
znaczenie.
Oczywiście. Jeśli zostawimy, tak, to, co zostało nam po żniwach na polu, jeśli to się rozłoży, to oczywiście to wzbogaci tą glebę, tak? I wtedy rzeczywiście ilość nawozu, którą będziemy musieli wydatkować w kolejnym sezonie agrotechnicznym, może okazać się mniejsza.
No cóż, proszę państwa, mam nadzieję, że jako mieszczuchy także, bo wiemy, że przecież słuchają nas państwo w miastach, dużo ciekawych rzeczy o wsi się dzisiaj dowiedzieliśmy. Naszym gościem był Doktor Mirosław Czechlowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję
pan
bardzo.
Pan wraca na targi?
Tak, oczywiście.
Bo przypomnę państwu, do niedzieli targi Polagra, premiery w Poznaniu można odwiedzać, także pewnie wiele osób spoza Poznania dziś odwiedzi w sobotę i w niedzielę stolicy Wielkopolski. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. W środku dnia właśnie dobiegło końca. Życzę udanego weekendu i zapraszam oczywiście na publicystykę w Radiu Poznań w przyszłym tygodniu. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.